wiecie co, ja dzisiaj mam takie proste być może słowo i taki powrót do, czasami człowiek może, też mówię, czasami człowiek może głosić tylko o miłości Bożej albo dobroci Bożej, a czasami wydaje mu się, że będzie mówił o tym, a później się okazuje, że jednak to poselstwo się trochę zmienia. To tak jak czasami człowiek chce pójść i ludziom powiedzieć, co on uważa, że powinien powiedzieć, a później w czasie tego Bóg zmienia jego słowo i mówi coś zupełnie innego. Wierzę, że to będzie takie coś, co każdy z was będzie mógł wziąć dla siebie, ale faktycznie chcę mówić o Bożej dobroci, o tym, że Bóg jest dobry, jako taki nagłówek tego wszystkiego, natomiast ta dobrość, ona z czymś jest powiązana, tak? I widzicie, dla mnie Królestwo Boże, ono nie pochodzi z tego świata. Zgadzacie się? Mhm. I z jednej strony prawdą jest to, że zrozumienie Królestwa Bożego jest bardzo proste, tak? Jak to jest powiedziane, że to, czym jest Królestwo, będzie objawione prostaczkom, tak? I że my przez prostaczków będziemy zawstydzeni. I wiecie, kiedy ja spotykam się z różnymi ludźmi wierzącymi, tak? Ale takimi zupełnie prostymi, czasami wręcz mogę powiedzieć zaburzonymi, tak? I kiedy oni mówią mi coś o Bogu, to ja w tej prostocie naprawdę znajduję moc Bożą. Ja naprawdę widzę, jak potężny jest Bóg w tym, co mówi przez takich ludzi, ale tak samo widzę, jak potężny jest, kiedy mówi przez dzieci, tak? Kiedy używa dzieci i mówi takie niby proste slogany, które nagle po prostu jakby są taką Bożą odpowiedzią dla nas, tak? Co ty robisz ze swoim życiem? Gdzie ty idziesz ze swoim życiem? Jak twoje życie wygląda? I wiesz, ja naprawdę wszystkich was, którzy macie Facebook i błogosławię, w tym momencie, ale chciałam wam powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę na to, jak dużo na tego typu portalach społecznościowych jest osądu takiego myślenia światowego i jak dużo tam jest takich, wiecie, takich właśnie tutaj wybuch, tutaj coś płonie, tam są rozruchy, tak, tutaj coś innego się dzieje i jak dużo zamętu po prostu tam jest, tak, takiego światowego. I jeżeli tam jest dużo zamętu, to dużo go jest też w prasie, dużo też go jest w mediach, dużo go jest w gazetach, w tych wszystkich twoich stylach, nie twoich stylach, jakie tam jeszcze są gazety, Tinach, czy Tiny to już chyba nie ma, nie wiem, ale już nie mówiąc o polityce wyborczej i wszystkich innych rzeczach. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że widzicie, jeżeli my rozumiemy, że Królestwo Boże jest nie z tego świata, to ważne jest, żebyśmy również rozumieli, że normy Królestwa Bożego są również nie normami z tego świata. I my czasami próbujemy na to Boże Królestwo patrzeć poprzez normy tego świata, w których żyjemy. Czyli próbujemy je jakby zrozumieć poprzez to, jak normy świata nam tego dyktują. Ale co mało tego, nie tylko przez normy tego świata, czyli to, czym żyjemy, to, w czym jesteśmy, ale również przez nasze własne wychowanie, tak? Czyli znowu, to, co już wiele razy powtarzałam tutaj w tym kościele, tak? Mówiąc nam, że my nie możemy Królestwa Bożego wsadzić w nasze normy, tak? My musimy zrezygnować z naszych norm, zrezygnować z naszego sposobu myślenia i zacząć myśleć o Królestwie Bożym, tak jak tata chce, żebyśmy myśleli. Tak? Jest powiedziane, tak, w liście do Rzymian jest powiedziane, że dotąd chodziliście według modły ducha tego świata. Tak? Czyli jest pewna modła ducha tego świata, która czasami jest bardzo podobna do modły, że tak powiem, chrześcijańskiej. Wiesz, ja pamiętam takie rozważania, nieraz je prowadziłam z różnymi dziewczynami, kiedy dziewczyna mówiła do mnie, wiesz, ty mi mówisz o tych wierzących chłopakach, ale ja znam takiego super faceta, który jest taki świetny i naprawdę taki dobry i miły i taki miłosierny i wszystkim pomaga. I wiesz, i on jest o wiele lepszy od tych wszystkich chłopaków w kościele, tak? I ty mi mówisz, że ja mam się z nim nie zadawać, bo on jest niewierzący. Co to jest, kochani? Co to jest? To jest jakaś norma tego świata, tak? Czyli bycie dobrym, bycie miłosiernym, robienie pewnych rzeczy, jakieś pokazywanie pewnych rzeczy, które o czymś świadczą, ale tak naprawdę mogą nas zaślepiać z tego względu, że wiecie, dlaczego fałszywa moneta jest tak niebezpieczna, wiecie? Bo jest podobna do prawdziwej, tak? Więc bardzo często właśnie takie pojmowanie świata, ono powoduje, tak? Powoduje, że my nie potrafimy rozumieć normy Królestwa Bożego. I pamiętacie, kiedy przyszedł ten bogaty młodzieniec do nauczyciela i mówi do niego, znaczy do Jezusa, tak? I mówi do niego, nauczycielu dobry. Nauczycielu dobry. Czyli zobaczcie, on przyszedł do niego mówiąc, ty jesteś dobrym człowiekiem. I zobaczcie, jak często my się łapiemy, ja tak będę sobie uciekać dzisiaj w takie różne nurty, tak, prorocze, także spróbujcie je powyłapywać, tak, ale my tak często łapiemy się na dobrego szefa, na dobrego współpracownika, tylko tam jest jeden taki mankament, że on nie powie nam tak jak Jezus, tak, tylko Bóg jest dobry, tak, tylko, a Jezus od razu odbił piłeczkę, powiedział, tylko Bóg jest dobry, tak, dlaczego? Bo tylko Bóg jest prawdziwą dobrocią. On nie tylko jest dobry, ale on jest dobrocią. On rozumie, co jest dobre dla nas, tak? On rozumie taki dylemat, ale ja kocham, tak? I jednocześnie nie mogę być z tym człowiekiem, którego kocham, tak? I on rozumie, że dla naszego dobra lepiej jest, żebyśmy z nim nie byli. Natomiast człowiek dobry powie, ale dlaczego ty masz z nim nie być? Tak? Czyli Bóg rozumie to, co się naprawdę dzieje. Ja pamiętam, jak byłam młodą chrześcijanką, jeszcze prowadziliśmy wtedy, znaczy wtedy byłam dopiero w grupie charyzmatycznej, zaczynałam początek swojego chrześcijaństwa. Pamiętam, taki ksiądz opowiadał nam kiedyś taką historię i mówi, widzisz, to jest twoje pojęcie dobra, tak? I teraz to twoje pojęcie dobra leży na tym, co Bóg używa uważa jako dobro. I mówi, teraz ty ze swoim pojęciem dobra wyjeżdżasz poza to, co Bóg uważa za dobre. I spadasz, tak? Natomiast tylko Bóg wie, co jest dobre, dlatego że On jest dobry, tak? Tylko Bóg wie, co jest dla ciebie dobre, dlatego że On widzi wszystko. On zna przeszłość, On zna teraźniejszość i on zna przyszłość. I Bóg, kiedy patrzy na nas, to pewne rzeczy nie uznaje za dobrych, tylko dlatego, że zna przyszłość. Czyli wie, co będzie w przyszłości i wie, że jeżeli poruszymy się w tym kierunku, tak, to kiedy przyjdzie przyszłość, my będziemy przywaleni i dlatego nie chce, żebyśmy gdzieś byli, tak? I czy ja teraz nie chcę, wiesz, bo już słyszę to w swojej głowie, tak, nie chcę, żebyście myśleli, że ludzie niewierzący są niedobrzy. Oczywiście jest wielu, którzy są dobrymi ludźmi i nie ma co temu przeczyć, ale ja mówię o pewnej rodzaju dobroci, który jest Bożym rodzajem dobroci i oni, jeżeli nie dojdą do Bożego rodzaju dobroci, to będzie taki moment w ich życiu, kiedy będą wystawieni na próbę i kiedy nie będą mogli oprzeć się na Bożej dobroci tak jak my i polegną. Tak? Bo ta dobroć jest trzymana jakby w nich, tak? To jest owoc ich życia, ale kiedy ten owoc z ich życia zmierzy się z prawdziwym nieprzyjacielem, tak? Czyli z diabłem, w tym momencie będą powaleni. Tak? Natomiast nasza dobroć, jeżeli ona jest oparta w Bogu, nawet jeżeli my zawiedziemy, to Bóg nas podtrzyma w tym momencie, kiedy będziemy wystawieni na atak. Bóg nas podtrzyma i przeniesie nas w tym momencie, kiedy będzie nam ciężko. Tak? Czyli jeżeli patrzymy na Królestwo Boże, to jest tak ważne, żebyśmy patrzyli na to Królestwo Boże z punktu widzenia Bożych rzeczy, z punktu widzenia Boga, z punktu widzenia, jak Bóg chce nam to Królestwo Boże pokazać. I widzisz, tak naprawdę, jeżeli patrzymy na Bożą miłość, na Bożą dobroć, to trudno jest nam doświadczyć Bożej dobroci, kiedy my jakby nie znamy Bożej miłości. Tak? Dlaczego znowu? Przez normy tego świata. Jeżeli my popatrzymy na to, czym jest dobroć, to nie podejdziemy do dobroci, jeżeli najpierw nie doświadczymy miłości. To jest takie proste. Jest powiedziane, że Jezus przyszedł do nas, tak, żeby spotkać nas z miłością, żeby spotkać nas z Bogiem. My przez nasze funkcjonowanie w tym świecie, przez funkcjonowanie w rodzinach, w których mamy, bardzo, bardzo często nie doświadczamy tak naprawdę dobroci w każdym momencie. My doświadczymy jej raz, drugi raz jej nie doświadczamy. A nasza miłość jest miłością warunkową. I wiesz, dopóki nie spotykasz ludzi, którzy doświadczyli, wiesz, tutaj użyję takiego terminu bardziej psychologicznego, tak? Miłości, która boli. Wiecie, co to jest miłość, która boli? Mhm. Tak na ostro mówiąc, to miłość, która boli, to jest taka miłość, że ktoś cię kocha, ale też cię bije. Albo ktoś cię kocha, ale ktoś na ciebie wrzeszczy. Tak? Czyli my bardzo często w naszym życiu doświadczamy takiej miłości, która boli. Uczymy się takiej miłości. I kiedy przychodzimy do Boga, to nie jesteśmy w stanie przyjąć Boga takim, jakim On naprawdę dla nas jest, bo my gdzieś spodziewamy się, że za jakiś czas On nie będzie już nas swoją dobrocią otaczał. Bo nie rozumiemy, czym jest prawdziwa miłość. Dlatego, żeby zrozumieć dobroć, musimy najpierw zrozumieć miłość, ale nie miłość tego świata, w której jesteśmy, tak? Ale miłość, która jest z Boga. Bo jest powiedziane, że On jest miłością. Znowu, czyli On jest źródłem wszelkiej miłości. I wiesz, kiedy spotykasz kogoś, kto był krzywdzony przez swoich bliskich, tak? Który był na przykład wyzywany przez swojego ojca, który był krzywdzony przez tego swojego ojca, to bardzo często widzisz, że wtedy, kiedy ten człowiek dochodzi do takiego trudnej sytuacji z Bogiem, tak? Czyli kiedy coś nie wydarza się w jego życiu tak, jak powinno się wydarzyć, tak? To ten człowiek po prostu nie potrafi iść dalej. Co go blokuje? Otóż, kochani, bardzo często blokują go normy tego świata. On włącza się mu gdzieś w życiu takie porównywanie, że to jest znowu ojciec, tak? Czyli jeżeli jego ojciec go karał wtedy, kiedy zrobił coś złego, to ten ojciec też go kara, jest wściekły na niego, że on nie zrobił tego, co powinien zrobić, tak? Dlatego tak ważne jest, wiecie, kiedy my modlimy się w uzdrowieniu wewnętrznym o ludzi, to bardzo często jest tak, że ci ludzie nie są w stanie przyjść do swojego uzdrowienia z takiej prostej przyczyny, ponieważ po prostu nie czują się kochani, tak? Że oni wiedzą, że oni powinni czuć się kochani przez Boga. I nawet mówią o tym, że oni są kochani przez Boga, ale jeżeli zaczynają później opowiadać o różnych sytuacjach w swoim życiu i bardzo jasno widać, że mówienie to jest jedno, a serce to jest drugie. Że oni wiedzą, że tak powinno być, rozumiecie? Czyli wiedzą, że powinni być kochani przez Boga, powinni czuć, że są kochani, bez względu na to, co robią. Ale w ich życiu to wygląda inaczej. że dosłownie walą sobie po głowie, tak, wyzywają się od głupków, od idiotów, wtedy, kiedy coś im nie wyjdzie, tak, kiedy nie zrobią czegoś, co trzeba, tak. Ja ciągle słyszę, wiesz, ludzi, którzy przychodzą do mnie, mówią, Boże, znowu się, znaczy przychodzą do mnie i mówią, Boże, tak, to już w ogóle z samego założenia, tak, ale przychodzą do mnie i mówią, ja się już 2 tygodnie nie modliłem, to jest po prostu koniec, po prostu to moje chrześcijaństwo jest do niczego. I wiesz, i czekają na moją reakcję, nie, no bo ja jestem pastorem, ja mówię, o, a co się stało, że się nie modliłeś? A oni mówią, no jestem taki grzeszny. Ja mówię, ale co się naprawdę stało? No urodziło mi się dziecko i po prostu chodzę na 6 do pracy, więc już nie zawsze udaje mi się wstać o 4 rano. Wiesz, i teraz zobaczcie, co to jest. Ja próbuję spełniać pewne rzeczy, pewne zasady. Czyli żyję tak naprawdę w pewnej religijności, tak? To, co Zbyszek mówił, tak? W pewnej religii, czyli w pewnej normie, tak? Która, wiecie, że jest coś takiego jak neurotyczna religijność? Czyli religijność, w której ja i wszyscy obok mnie muszą spełniać wszystkie normy, które powinny być w chrześcijaństwie spełniane. I amen. I wszyscy, którzy nie wierzą Słowu, nie postępują, jak mówi Słowo, nie żyją w Słowie, ci grzeszą i oni umrą. No amen. I rozumiecie? I teraz zobaczcie, nie ma znaczenia, w jakim ty jesteś kościele, tak? Ma znaczenie to, jakie normy są w tobie. Czy ty naprawdę poprzez miłość Bożą przychodzisz do Bożej dobroci i potrafisz z niej być? Czy ty sam stawiasz sobie pewne nakazy i zakazy i pewna teologia po prostu ci pasuje? Tak? Bo kiedyś to było wypełnianie uczynków, a teraz to jest wypełnianie i posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jak nie jesteś posłuszny Słowu Bożemu, no to po prostu zasługujesz na największą karę, czyli jezioro ogniste. Wiesz, prawda jest taka, że w tym zawsze jest część prawdy i dlatego to jest tak niebezpieczne. Tak? No bo wszystko powstało przez Słowo Boże. Wszystko przez Słowo Boże przychodzi do naszego życia. Co więcej, my nie możemy przystąpić do Boga, jeżeli nie chodzimy w wierze, tak? Jeżeli nie żyjemy w wierze, tak? To nie jesteśmy w stanie przyjść do Boga, tak? Bo wszystko mamy poprzez wiarę, tak? Czyli jeżeli po prostu nie chodzimy w wierze, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy przyszli do Boga, tak? Jeżeli nie chodzimy w wierze, to nie jesteśmy w stanie nawet przyjąć usprawiedliwienia, tak? I widzicie, w liście do Hebrajczyków, który wszyscy znamy, tak jest powiedziane, że wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Tak? Czyli wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, czego się tego się spodziewamy. Tak? Czyli wiara jest pewnością. Tak? Jest powiedziane, że nikt nie może przyjść do Ojca, jeśli nie wierzy w Niego. Tak? I teraz zobaczcie, takie dwie rzeczy. I jedna rzecz to wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy i czego się spodziewamy. Czyli wiara jest pewnością tego, że Królestwo Boże do naszego życia może przyjść. Tak? Bo Jego nie ma, my je bierzemy, tak? Czyli w Nim żyjemy, nawet jak Go nie widzimy, w Nim jesteśmy, nawet jak Go nie doświadczamy, my Go i tak w Niego wierzymy i przez wiarę Go przyjmujemy i ono się staje dla nas rzeczywistością. Tak? Czyli wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, czego się spodziewamy. Tak? Ale jeżeli teraz my nie rozumiemy, że wiara jednocześnie jest czynna w miłości, tak? To znowu próbujemy tą wiarę wycisnąć, żeby to, co miało być w naszym życiu, się wydarzyło. I jakie wtedy sobie pytania zadajemy? Ha? Czy ja mam wystarczająco wiary? Czy on ma wystarczająco wiary? Czy ja mogę modlić się o uzdrowienie Zbyszka? Nie wiem, czy on ma wystarczająco wiary. Czyli znowu zadajemy sobie te pytania, co to jest? Takie uczynkowe pytania. Tak, słuchajcie, mówimy o wierze, mówimy o podążaniu w tym, czego nie widzimy, a zadajemy sobie pytanie tak mocno powiązane z uczynkami. I teraz ta wiara, czyli ta wiara, która powinna być w nas, nie może zacząć egzystować w naszym życiu, bo miłość w naszym życiu, miłość, znaczy tak, bo nie ma miłości w naszym życiu. Tak, i teraz takie proste pytanie, co to znaczy, że nie ma miłości w naszym życiu? Nie kochamy siebie. Nie kochamy braci. Co to znaczy, że nie ma miłości w naszym życiu? Kto jest miłością? Jezus jest miłością. Jeżeli Jezus jest miłością, tak? Jeśli Bóg jest miłością, jest powiedziane, że Jezus przyszedł, aby objawić nam Ojca, to On przyszedł, aby objawić nam miłość. Miłość, która przyniesie do naszego życia wiarę i miłość, która tą wiarę w naszym życiu uruchomi. I teraz zobaczcie, wiecie, ile ja lat zmagałam się, kiedy po prostu nawróciłam się? Chyba 5 lat. Wiecie dlaczego? Bo tak jak wam już kiedyś mówiłam, nikt mi nie zwiastował słowa, tak? Ale oni ciągle sobie opowiadali o Jezusie. Ja w końcu sama im powiedziałam, że ja bym chciała pójść na takie właśnie taką alfę, to wtedy było rekolekcje, Reo się nazywało, tak? I posłuchać o Jezusie. I oni się wtedy załamali i mówią jeden do drugiego, Boże, co my jesteśmy grzeszni, że my tej dziewczynie w ogóle nie zwiastowaliśmy słowa i ona sama się, wiesz, sama chciała przyjść i sama się chciała nawrócić. I wiesz, najpierw to było dla mnie takie super, a sama przyszłam. Ale wiecie, co później się stało? Później zaczęłam myśleć, a może ja się Bogu zaczęłam narzucać? Może on mnie w ogóle nie chciał? Może to ja zmusiłam go, żeby on mnie przyjął, a on tego w ogóle nie chciał. Zobaczcie, co się zadziało w moim życiu. Tak naprawdę normy, w których wyrosłam, w których trzeba było sobie na coś zasłużyć, w których trzeba było w czymś żyć, tak? W których trzeba było coś do życia, trzeba było coś zrobić, żeby to coś dostać. One spowodowały, że ja nagle zaczęłam, kompletnie zaprzeczyłam tego, co mówi Bóg, tak? Co mówił Bóg w swoim słowie. Dlaczego zaprzeczyłam? Bo ja nie poznałam jeszcze miłości. Ja dopiero o niej słyszałam. Ja dopiero go zaczęłam poznawać. Moja miłość była właśnie tą miłością bolącą. Ja nie wiedziałam, że Bóg potrafi tylko kochać, nawet jak ja upadam. Że Bóg potrafi być zawsze ze mną, nawet jak coś złego się ze mną dzieje. Ja nie wiedziałam tego, że jak ja jestem chora, to nie jest grzechem. Tak? I to znaczy, że Bóg mnie odstąpił. Ja nie wiedziałam tego wszystkiego. Tak? I dlatego, kiedy przyszła próba, ja zaczęłam myśleć, może ten Bóg mnie w ogóle nie kocha. Może to ja się w ogóle nie... Może ja się jemu narzuciłam. I teraz pomyślcie sobie, ile razy ty w tym momencie, kiedy o coś prosiłeś bardzo długo Boga. Kiedy modliłeś się o coś, ale nie dzień, dwa, tak? Ale rok, dwa, trzy, pięć. I ta rzecz nie przychodziła do twojego życia. Kiedy wiedziałeś, że to jest ważne dla ciebie, bo to było związane na przykład z twoją samotnością, tak? Chciałeś mieć tą drugą osobę. Albo z utrzymaniem twojej rodziny, tak? Albo z twoim zdrowiem. Tak? I kiedy ty dochodziłeś do wniosku, byłeś w takim momencie, kiedy wiedziałeś, że stoisz nad przepaścią i myślałeś sobie, Bóg mnie nie chce i dlatego jestem chory. Bóg mnie nie chce. Jestem grzeszny, dlatego tego nie mam. Coś nie tak się stało, tak? I zobacz, co się zadziało. Przyszły normy tego świata, które zaczęły ci pokazywać miłość, która boli. Ty nie spełniasz pewnych norm i dlatego tego nie ma. Ty nie robisz pewnych rzeczy i dlatego tego nie ma. Nie dostajesz tego, tak? Czyli pewne rzeczy, którym powinieneś zaprzeczyć. I zobaczcie, jak teraz brzmi to słowo, porzućcie swojego ojca i matkę. Czyli co porzućcie? Porzućcie normy tego świata, które mówią wam, czym jest miłość. I zacznijcie myśleć w zupełnie inny sposób o miłości. Zacznijcie patrzeć w zupełnie inny sposób na miłość. Wiesz, kiedy ja pierwszy raz zetknęłam się z wiarą, kiedy wysłuchałam po prostu, nie wiem, z 200 różnych rodzajów nauczeń na temat wiary, to we mnie najgłośniejszą rzeczą było, wiecie co? Że ja muszę zaprzeczyć kompletnie wszystkiemu, w co ja do tej pory wierzyłam. A wiecie, co się stało, jak zaczęłam słuchać bardzo dużo nauczeń na temat sprawiedliwości? Znowu doszłam do tego samego wniosku. Że ja muszę zaprzeczyć kompletnie temu, w co ja wierzyłam. I później sobie pomyślałam, zaraz. No ale mam zaprzeczyć wierze, kiedy zaczęłam wierzyć w sprawiedliwość? I w końcu doszłam do wniosku, tak. Nie mogę się bać zaprzeczyć temu, żeby pójść za tym, czym jest sprawiedliwość, czyli czym jest usprawiedliwienie, a jeżeli dojdę do tego, czym ono jest, to wtedy do tego przyciągnę to, co jest związane z wiarą i będę wiedziała, co powinno dostać. I co ja wam teraz mówię? Mówię o tym, że tych norm w naszym życiu jest bardzo dużo. I dopiero zderzamy się z jakąś rzeczywistością, z jakąś niemocą i wtedy widzimy, jakie mamy ograniczenia, tak? I wiesz, ja bardzo często, kiedy to mam, wiecie co robię? Po prostu siadam przed tatą i mówię, Boże, ja jestem już tyle lat wierząca, a przestałam w tym momencie wierzyć w Twoją dobroć. Coś mnie zaślepiło, coś mnie uderzyło. Dlaczego tak się stało? Co się stało? I wiesz, bardzo często w takim momencie, kto mi klika? Normy. I wiesz, i siedzę sobie z moim klientem, tak, i zaczynam z nim rozmawiać, on opowiada mi o swoim życiu, ja nagle czuję, jak ja bym się z Bogiem spotkała. Wiesz, on zaczyna do mnie mówić, zaczyna mi mówić o cierpieniu, które przeszedł, a ja czuję, jakby mi tata włączał takie przyciski, wiesz, jak w komputerze, tutaj Alt F4 i wtedy wychodzi ci to. Ja jeszcze mam na, wiesz, swoim tym Apple'u takie, jeszcze takie nierozgryzione różne klawisze, bo nagle trzy klawisze nacisnę i coś mi wyskakuje nowego i się nauczyłam czegoś. Nie? I to czasami jest tak, że trzy klawisze w czasie takiego spotkania, jakby, wiesz, Bóg mi naciśnie jednocześnie i ja rozumiem, że to jest następna norma, która mnie więziła. Rozumiem, że to jest następna rzecz, która powodowała, że ja się odwróciłam Bożej dobroci, od Bożej dobroci. Bo gdzieś w środku mnie tak mocno jest zapisana ta norma tego świata, ta norma, według której ja tyle lat żyłam. Tak? Ona gdzieś mi powraca. I teraz wracając do wiary, wracając do miłości, wracając do dobroci, to prawda jest taka, że miłość, ona powoduje, że ja mam siłę do tego, żeby wrócić z tym wszystkim z powrotem do Boga, a nie się od Niego odwrócić. Żeby wrócić z tym wszystkim do Boga, a nie próbować spełnić różnych rzeczy, które wydają mi się, że powinnam je spełnić, żeby dostać to, co powinnam dostać. Rozumiecie? Ktoś mnie nauczył kiedyś tego, że jak ja będę spełniać różne rzeczy, to ja będę coś dostawać, tak? I teraz ja w takich trudnych momentach w moim życiu, bo w dobrych to ja wierzę Panu Bogu, ufam Panu Bogu, ale w trudnych momentach w moim życiu ja znowu zaczynam myśleć, co ja powinnam zrobić, albo co ja robię nie tak, że ja nie mam tego, o czym czuję, że powinnam to mieć. Tak? Ale czasami myślę sobie, że to Pan Bóg doprowadza nas do takiego patu, żebyśmy właśnie zobaczyli, ile jeszcze takich krzywych norm, krzywych zwierciadeł funkcjonuje w naszym życiu. Wiesz, ja najczęściej to dochodzę do takiego momentu, kiedy, wiesz, jadę, słucham jakichś tam ludzi i oni mówią mi o jakimś kościele i pytają się mnie, co ja powinnam, czy ja, ponieważ ja znam ten kościół, czy ja bym chciała coś o tym kościele powiedzieć? Wiesz, ponieważ ja znam dużo kościołów w Polsce, dużo bywałam, dużo, jak kilka współtworzyłam, tak, i przeważnie o te pytają, to ja już, wiesz, mam ochotę otworzyć buzię i zacząć mówić, tak, o wszystkich przegięciach, które znam. I wiesz, i wtedy sobie tak siadam i myślę sobie, ale po co? Wiesz, i to, co dzisiaj mówiłeś, tak? O tych po prostu, że patrzę, ci się tak modlą, ci się tak modlą, ci się tak modlą, nie? Ja sobie przypomniałam te ławki w tym ogrodzie, że tam jest, wiecie, tam jest mnóstwo, ja nie wiem, czy to, ile to jest na sztuki, jest 50 miejsc albo i więcej, takie, że grupy mogą usiąść razem. I ja pamiętam, jak ja tam byłam pierwszy raz, to sobie tak myślałam, a czemu tu nie ma jakiegoś takiego jednego miejsca, że wiesz, jedni się modlą, później drudzy dochodzą, później następni dochodzą, później następni dochodzą. I pamiętam taką rozmowę z moim Markiem kilka tygodni temu, kiedy Marek powiedział, Boże, jak ja bym był tobą, to ja bym większość tych kościołów pozamykał. I ja tak sobie myślę, no to dobrze, że nie jesteś. Wiesz, ale my mamy takie myślenie w naszej głowie, tak? Tak samo jak mamy takie myślenie, że jak ja bym był Panem Bogiem, to ja bym się z połową ludzi w tym kościele rozprawił. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, my tak nie myślimy wtedy, kiedy sami jesteśmy w takim miejscu podążania za Królestwem Bożym, bycia w Bożej dobroci, bycia w Bożej miłości, tak? Chodzenia w wierze. Ale kiedy sami jesteśmy przygnębieni, to mamy ochotę na taki sąd, tak? Bo czujemy nad sobą jakiś sąd, czujemy nad sobą coś ciężkiego i próbujemy również nad innymi to samo zrobić, tak? I wiecie, zobaczcie, z czego to wynika. Znowu, to wynika z tego, że gdzieś zgubiliśmy Bożą miłość. I wiecie, życie w wierze, życie w Bożych obietnicach, życie w Bożym Królestwie, tak? To jest w dzisiejszych czasach, tak jak mówimy, rzecz konieczna. Wracanie do tego, co myśli Słowo Boże, wracanie do tego, jak jest, co jest prawdą według Słowa Bożego, życie w wierze, w cudach i w znakach w dzisiejszym czasie jest koniecznością. To nie jest wybór, kochani. Jest Kościół wiary, Kościół proroczy, Kościół wstawienniczy i my, droga. My wszyscy powinniśmy być ludźmi żyjącymi w wierze. Ludźmi podejmującymi decyzje w wierze, poruszający się w rzeczy niemożliwe w wierze. Ty nie potrzebujesz wiary do rzeczy, które są możliwe. Nie potrzebujesz wiary do tego, żeby mieć drugą osobę, kiedy jesteś w małżeństwie, bo już ją masz. Ty jesteś w oglądaniu, ale potrzebujesz wiary, żeby zrobić krok, jeśli tej osoby nie masz. Tak? Ty nie potrzebujesz wiary w biznes, jeśli ten biznes masz, ale z drugiej strony potrzebujesz cały czas być w wierze, żeby dokonywać kroku w tym biznesie, tak żeby się nie zgubić. I to pamiętam w tym momencie, jak mówił kiedyś Wiesiek Zięba, to wam już opowiadałam tutaj chyba, kiedy mówi, że po 25 latach służby Panu Bogu on doszedł do takiego wniosku, że po prostu w pewnym momencie mówi, przyszło Boże Narodzenie, on nie miał po prostu, wiesz, czego do gara włożyć, nie miał dla dzieci prezentów. I on mówi, Boże, ja już myślałam, że teraz to ja już mogę nie wierzyć o finanse. Że to już jest rzecz normalna, tak? I mówi, spłakał się, tak? Bo mówi, co ja mam powiedzieć moim dzieciom? Tyle lat służę Panu Bogu i my znowu nie mamy co jeść i to jeszcze w takim momencie, przed Bożym Narodzeniem. Już mówi, co jest nie tak ze mną? I pamiętam, że Bóg mu wtedy, on nam opowiadał i po prostu płacząc przy tym jeszcze, wiesz, to nie było wcale dla niego takie, mówi, co ja nie tak robię? I pamiętam, że w końcu, wiesz, dostał jakieś kupę paczek takich z jedzeniem, do tego jeszcze prezenty dla całej rodziny, tak, przed tym. I po prostu, wiesz, i było to dla niego poruszające, ale jednocześnie to było właśnie takie boom. Czy ja coś nie tak robię? Czy coś jest nie tak w moim życiu, jeśli ja w tym momencie doświadczam czegoś takiego? Ona odpowiedź jest bardzo prosta. Być może jest coś nie tak. A być może wszystko jest w porządku. Tylko nie możesz zapominać o wierze. Tylko dlatego, że jesteś w pokoju i bezpieczeństwie. Bo jeżeli uśniesz, tak? Jeżeli będziesz cudownie, znaczy w dobrym czasie, w świetnym miejscu, tak? I zapomnisz o tym, że dalej wszystko dzieje się przez wiarę w twoim życiu, to nagle nic tego i zowego może przyjść atak do twojego życia. Ale to znaczy, czy cały czas musimy żyć w takim alercie? Wierzcie, 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 nie zatracajcie waszej wiary. Wierzcie w słowo, wierzcie, wierzcie, tylko wierzcie, tylko wierzcie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz dowiedziałam się, że grozi mi niebezpieczeństwo, że mogę umrzeć. I stwierdziłam, nie, no ja nie mogę teraz tak żyć, wiecie, takim letnim życiem. Prorok to przeważnie co drugi dzień myśli, że żyje letnim życiem i się za to karci. Więc ja wtedy stwierdziłam, nie, absolutnie. Będę się modlić kilka godzin dziennie, będę tylko wyznawać słowo, wierzyć, wierzyć Panu Bogu, wiesz, ale zapomniałam w to wliczyć obiady, robienie lekcji z dziećmi i tak dalej, ale wiesz, trzymałam się. Po 3 miesiącach stwierdziłam, jaka ja jestem zmęczona. Ja jestem tak zmęczona tym życiem w wierze i myślę sobie, coś jest nie tak, jak mam się przygotować do śmierci? Muszę być przecież każdego dnia na to gotowa. Co ja mam zrobić? I pamiętam, wtedy przyszedł Bóg i zaczął mówić do mnie o miłości. O tym, że ja mam żyć w Jego dobroci. Że ja mam się nauczyć patrzeć na Niego i mówić do Niego, ty jesteś dobry. Że ja muszę się nauczyć nie kochać, nie sprawdzać, jak ja kocham drugiego człowieka, nie sprawdzać, jak ja kocham siebie, ale dać się kochać przez Niego. Przebywać z Nim, być z Nim. Ja pamiętam, jak pierwszy raz słyszałam, jak, wiesz, Bóg do mnie mówił, przestań się w końcu modlić. Zacznij być. Zacznij ze mną być. Zacznij zanurzać się w mojej dobroci. Zacznij ze mną przebywać. Wiesz, On jest Ojcem wiary. On jest tym, który daje wiary. To przez Jego wiarę jesteśmy zbawieni, nie przez naszą wiarę. To On nam dał wiarę. On nas przyciągnął do siebie. Nie my zostaliśmy przyciągnięci przez samych siebie do Niego, bo uznaliśmy, że On jest dobry. Jego miłość nas przyciągnęła. I On nam dał tą pierwszą wiarę, sprawczą wiarę, abyśmy mogli żyć z Nim, abyśmy mogli być z Nim. I tą sprawczą wiarę tak naprawdę da nam w każdym momencie naszego życia, kiedy tylko będziemy tego potrzebowali. Jeśli nie zapomnimy, że z tych trzech najważniejsza jest miłość, czyli z wiara, nadzieja i miłość, tak? Jak mówi list do Koryntian, ale najważniejsza jest miłość, to będziemy potrafili chodzić w wierze. Dlaczego? Bo miłość zawsze uruchomi wiarę w naszym życiu. Ona jest jak klucz do wiary. Dlaczego? Bo kiedy zobaczysz, że z kimś jest coś nie tak, na przykład z Zbyszkiem, tak? To ja nie wiarą będę powodowana i powiem mu, jak ma żyć, tylko miłość mnie przyprowadzi do niego i ja będę mu służyć z miłością i wiara będzie mi w tym momencie dodana. Ale to wszystko i tak i siak jest powiązane z Bożą dobrocią. Bez niej nie jesteśmy w stanie, bez życia w Bożej dobroci, nie, bez rozważania Bożej dobroci. Zosia kiedyś powiedziała takie słowo o świadectwie i powiedziała tak, muszę powiedzieć świadectwo, bo jak powiem świadectwo, to tak jakbym 2 razy coś się w moim życiu stało, tak? I wiecie, wiecie, jak dużo w psalmach jest napisane o tym, że rozważam dobroć Twoją, że rozważam dobroć Twoją i łaskę. Myślę o nich każdego dnia. Ja myślę o Twojej dobroci, jestem w Twojej dobroci, doświadczam Twojej dobroci. Wiem, że Twoja dobroć prostuje moje drogi. Wiem, że Twoja dobroć mnie prowadzi. Wiem, że Twoja dobroć powoduje moje opamiętanie, powoduje moje zbawienie. Tak jak dużo jest o tym, żeby te rzeczy rozważyć, żeby o nich mówić, tak? Żeby w nich być. Co to jest? To jest przebywanie z Nim. To jest kochanie. To jest bycie z Nim, który jest dobrocią. To nie jest modlitwa o zbawienie kraju. To nie jest modlitwa o ewangelizację. To nie jest w końcu chodzenie w wierze, powiedzenie daj mi wiary. To jest bycie. I nie chcę tu mówić, bo nie lubię takich, wiesz, przesadnych po prostu tatusiek, tatusieniek i w ogóle. Mój Marek kiedyś mi powiedział, ja to do tatusia, a mówiłem tatuś, jakbyśmy tylko w intymnej relacji. Tak to względem ludzi zawsze mówiłem tata, nie? Czyli tata, powiedz mi to, tak? Nie mówiłem do niego tatusiu. I faktycznie powiem wam, że to jest ciekawe, bo jak mówimy, patrząc na to z punktu widzenia psychoterapeutycznego, to jeżeli jest ktoś, kto dla ciebie jest autorytetem i ty do niego na przykład mówisz Izuniu, tak? To jest tak, jakbyś go próbował sprowadzić do swojego poziomu. Ciekawe, co? I teraz pomyślcie, że jeżeli ja teraz jestem tu przy was, oczywiście, że my czasami tak sloganami lecimy, tak? Bo teraz jest moda, więc wszyscy mówimy tatusiu. tak? Ale jeżeli ja mówię o moim Bogu, ja mogę powiedzieć mój Bóg, mój Ojciec, tak? I kiedy modlę się, zwracam się do Niego, mogę powiedzieć tatusiu, ale jeżeli ja ciągle tatusiuję, to tak jakbym musiała go trochę ściągnąć na dół, tak? Patrząc z tego punktu widzenia. Oczywiście możemy patrzeć tylko z chrześcijańskiego punktu widzenia, ale musimy rozumieć, jak patrzy na to świat również, tak? W tym względzie. Dobra, zagalopowałam się gdzieś nie tam, gdzie miałam, ale zobaczcie teraz, co robi diabeł? Diabeł niszczy naszą wiarę, tak? W jaki sposób? Poprzez niewiarę chociażby, ale w jaki również sposób? Przez dawanie nam trudnych doświadczeń, przez które nie jesteśmy w stanie przejść. I teraz zobacz, co się dzieje z małym dzieckiem, kiedy po prostu dzieje się coś z nim złego. Co się dzieje? No, co się dzieje z małym dzieckiem? Chowa się, okej? Okay? Co jeszcze może robić? Ale komu powie? Okej, okay, czyli szuka mamy i taty, tak? A co się dzieje z małym dzieckiem, kiedy coś strasznego stoi na wprost niego, tak? I on wie, że gdzieś blisko jest mama i tata. Albo mówi, ja zaraz powiem wszystko mamie i tacie, tak? Czyli straszy mamą i tatą, tak? Czyli to jest takie naturalne, że małe dziecko, po prostu jego obrońcami są rodzice. I on, i on rozumie, tak? I on wie o tym, tak? I teraz zobaczcie, co się z nami dzieje, jeśli my nie czujemy się kochani i nie przebywamy z miłością. My nie mówimy czegoś takiego, że my... Wiesz, Bóg zaraz przyjdzie i się z tobą rozprawi. My się zastanawiamy, czy Bóg przyjdzie mnie pomóc, czy przyjdzie pomóc Zbyszkowi. Rozumiesz? Albo mówimy, teraz zobaczymy, kto ma rację. Czy ty, czy ja. Po której stronie stanie Bóg? I kicha. To znowu są nie te normy, to jest znowu niezrozumienie pewnych rzeczy, to jest znowu nie życie jakby w tym, w czym Bóg, w taki sposób, jak Bóg chce, żebyśmy żyli, w Jego dobroci, w Jego cierpliwości, w tym, co On chce, żeby było naszą normą, tak? I widzicie, bardzo często to doświadczenie, które mamy w naszym życiu, ono powoduje, że my nie jesteśmy w stanie chodzić w Bożej wierze, bo my mamy doświadczenie, w którym nasza wiara nie działała. My mamy doświadczenie, w którym nie przynosiliśmy wątpliwości do naszego Ojca, których doświadczenie nas zmiażdżyło, w którym żyliśmy życiem niewiary. I znowu próbujemy to zmienić poprzez zaczęcie życia życiem wiary. Nie poprzez to, że zaczniemy żyć po prostu w Bożej miłości, a ta wiara sama przyjdzie. My ją próbujemy wytworzyć. My ją próbujemy wyprodukować. Tak? Czyli zobaczcie, czego szukamy w momencie, kiedy jest nam ciężko. Czy tak jak Iza mówiła, szukamy naszego rodzica, żeby z nim być? Czy w momencie, jak nam ciężko, my próbujemy się wydobyć z tej naszej niewiary przez znalezienie winnego, tak? Lub próbujemy wydobyć się z naszej niewiary poprzez ustalenie, co my jeszcze musimy zrobić, żeby wiara do nas wróciła? Co robimy? Czy zapominamy o wszystkim i chowamy się w ramionach rodziców? Tak? Czy próbujemy ustalić fakty? Niestety próbujemy ustalić fakty. I to jest coś, co nas niestety w tych wszystkich zamieszaniach gubi. Bo my nie potrafimy zapomnieć o tym, co przeżyliśmy, o trudnym doświadczeniu i pójść w ramiona taty i po prostu przed nim siedzieć i zaczekać, aż on się nas zapyta, co się stało. Tak? Co się stało? Zobaczcie, co my robimy, jak przychodzą nasze rodzice, jak przychodzą nasze dzieci do nas, tak? Mój Przemek przychodzi ze szkoły, tak? I tutaj, wiesz, i nagle zaczyna robić tak. Ja mówię do Marka, co się stało? Mówi, ja nie wiem. Jak ja przyszedłem do niego, to on mówi, cześć tato, fajnie wszystko, tak? A jak tylko przyjechaliśmy i wyszliśmy z samochodu, on się zaczął tak zachowywać. Ja w końcu, wiesz, przychodzę do Przemka i mówię, co się stało, Przemek? A Przemek mówi, bo pani Iwonka dała mi uwagę dzisiaj, bo znęcałem się nad dziewczynką. Tak? I wiesz, i od razu po prostu jest kawa na ławę, tak? On przychodzi do mnie i mówi, a ja mówię, a czemu się nad nią znęcałeś? No bo ona mnie dokuczała. Ona mnie chciała pocałować. Wiesz, ona była niedobra dla mnie. I on się z tego wszystkiego wygaduje, tak? A my jakby przychodzimy z taką winą do Pana Boga, że my czegoś nie zrobiliśmy, coś nam się nie udało i próbujemy od razu załatwić sprawę. Nie wiedząc tego, że Bóg potrafi tą sprawę kompletnie odłożyć, aby najpierw się zająć nami, aby napełnić nas swoją dobrocią, swoją miłością, aby napełnić nas swoją obecnością, a do sprawy wrócimy, jak my będziemy w lepszym miejscu, jak my będziemy w lepszym kondycji. Czy naprawdę macie to w swoim sercu, że nie musicie nic więcej dla Pana Boga zrobić? Zbyszek. Dzisiaj tak zbyszkowo będzie. Że nie musimy nic więcej dla Niego zrobić, a i tak będziemy przez Niego kochani. Czy naprawdę macie to w swoim sercu? Czy naprawdę mamy to w swoim sercu, że wiara, którą mamy, choć jest jak ziarnko korczycy, to jest w stanie przenosić góry? Wtedy, kiedy przychodzą wątpliwości, wtedy, kiedy przychodzą przeciwności. Widzisz, dwa świadectwa dzisiaj były mówiące o tym, w jakim czasie żyjemy. te rzeczy, których doświadczamy, jeżeli chodzi o brak finansów, o samotność, o zamieszanie, tak, o po prostu różnego rodzaju choroby, o różnego rodzaju takie naciski, to może być tak, że to jest tylko, że to jest mało, że jak spojrzymy dzisiaj na Izrael i zobaczymy, jaki to jest tygiel, tak, to nagle zobaczymy, jaka ilość zamieszania może nas jeszcze czekać. Jaka ilość rzeczy jeszcze na nas się zwali. I my do tego wszystkiego potrzebujemy żyć w wierze. Nie możemy żyć bez wiary i nie możemy żyć bez Słowa Bożego. My musimy żyć w normach Królestwa Bożego. My musimy żyć, tak jak mówi Królestwo Boże, a nie szukać mojej postawy ewangelicznej względem muzułman. Co? Rozumiecie? Ja rozumiem. Ale my musimy wiedzieć o tym, że przed nami jest wejście do ziemi obiecanej. I być może to wejście do ziemi obiecanej jawi nam się dzisiaj jako jedna wielka przepaść. Tak? I to, co wiemy o ziemi obiecanej, to tak jak wrócili ci zwiadowcy, to wiecie co? Że to miejsce, które obiecał nam Bóg, jest dobre. Ale to, co na ten temat widzimy, to może kompletnie przeczyć temu, co powiedział nam Bóg, że to miejsce jest dla nas dobre. Bo po pierwsze, jest nam ciężko. Po drugie, jest nam ciężko. Po trzecie, jest nam, przepraszam, cholernie ciężko. I po czwarte, mamy wszystkiego dość. I owszem, tam może nam być dobre. Dobrze, bo owoce są wielkie. Bo będzie wspaniale. Ale dlaczego tam są te olbrzymy? Ale dlaczego ja ciągle żyję w takim ubóstwie? Ale dlaczego ja ciągle czuję taką samotność? A ty mi mówisz, że ja mam tam iść? A ty mi mówisz, że ja mam tam wejść tylko dlatego, że to jest dla mnie dobre? Tak, bo ja jestem dobry. I to, co tobie daje, jest dobre. Ja jestem dobry i ja wiem, że tu jest twoje miejsce, bo tu jest dobrze. Kiedy ruszymy w przyszłość, to tu będzie dobrze, tu nie będzie dobrze. I wiesz, takie rzeczy jesteśmy w stanie przyjąć tylko wtedy, jak naprawdę jesteśmy w Jego miłości, jak naprawdę jesteśmy w Jego dobroci. Nie jesteśmy w stanie ich przyjąć, jeśli żyjemy w wierze, nie będąc zanurzeni w miłości. Bo jest powiedziane, że tylko syn zna ojca. Pamiętacie, mówiłam wam o tym. Ale również dzisiaj to któryś z was powiedział, że to Bóg musi objawić nam, znaczy, że to Bóg musi nas do siebie przyciągnąć. Tak? Że to Bóg tego dokonuje w nas. My nie zrobimy tego naszymi wysiłkami. Wiesz, teraz jest moda na... Właśnie, ja sobie tak pomyślałam, że wiecie, są różne mody. Moja córka chce mieć deskorolkę. Nie wiem, czy wiecie, co to jest fiszka. Wiecie, co to jest fiszka? Wiecie, co to jest fisza? Zbyszek wie, widzisz. Mąż objawienia dzisiaj. To jest, wiecie, taka deskorolka, taka, która jest w środku taka cieniutka i z boku ma takie dwie i chodzi o to, że ona jakoś tam skręca lepiej od wszystkich innych. Ja, wiesz, tak najpierw chciałam Oliwce powiedzieć, no dobra, no ale ty masz przecież deskorolkę świetną, drewnianą, wiesz. Ale później sobie przypomniałam, jak chciałam mieć kiedyś wrotki. Jak miałam te wrotki, jak jeździłam na tych wrotkach. Jak było świetnie. A później chciałam mieć łyżwy takie figurowe. I miałam takie białe, jeździłam na tych białych łyżwach figurowych. A później chciałam mieć deskorolkę. A później chciałam mieć hula hop. Wiesz, jak było, mamo, jak cudownie, po prostu to hula hop. Wiesz, a później szło dalej i dalej, tak? Rozumiesz, czyli są pewne mody. Ale są pewne mody, które są bezpieczne i pewne mody, które nas mogą wyrzucić kompletnie z tego, czym jest miłość Boża. Więc mody modami, a miłość miłością. Rozumiecie? Więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby wchodzić w następne Boże przebudzenia, w Boże poruszenia, żeby wchodzenie w wierze, wchodzenie w mocy Bożej, wchodzenie po prostu, myśmy w tym byli po prostu czterema kopytami, ale musimy nigdy nie wychodzić z miejsca Bożej dobroci i Bożej miłości. Bo inaczej znowu będziemy po prostu w jakimś, nie wiem, o flagu. Cuda i znaki. Mówię wam, najmniej w swoim życiu to chcę być w nowej modzie, o której za chwilę powiem, Boże, gdzie ja byłam. To jest piękne, kiedy się przechylamy na jedną stronę i łapiemy tą Bożą sprawiedliwość, zostawiając wiarę. Ale kiedy wracamy nie do miejsca równowagi, bo miejsce równowagi jest takim zastojem, ale do miejsca, w którym jest miłość Boża, to Bóg mówi nam, co jest ważne. Bóg mówi nam, co jest następne. Ja pamiętam, jak byliśmy w takim miejscu wiele lat temu, kiedy mówiliśmy o wierze, żyliśmy w wierze, byliśmy pierwszym kościołem wiary w Polsce, takim po prostu idącym do przodu, kiedy mój mąż w pewnym momencie doszedł do wniosku, że czegoś nam kompletnie brakuje. I przyjechał taki człowiek i zaczął do nas mówić i mój mąż mówi, że on wtedy powiedział tak, miłość, miłości wam jest potrzeba. I wiesz, mój mąż wcale się nie poczuł kurde, co ten człowiek do mnie mówi, jakiej miłości, jesteśmy kościołem wiary i w ogóle. Tylko on powiedział, tak, to jest to. My potrzebujemy miłości. I on mówi, jak ja przyjąłem to objawienie, to czułem się jak taki pociąg. Wiecie, jak macie czasami takie, nie wiem, ale to jest niemożliwe z takim pociągiem. Wiesz, jak masz pociąg i nagle on jest taki nakręcony. Nakręcasz kluczyk i on już tak jedzie tak w miejscu, nie? I wtedy stawiasz go na tor i on tak jak rakieta do przodu wylatuje. To Marek mówi, jak on powiedział mi to objawienie, to ja się czułem jak taki pociąg, który ktoś by nareszcie, który wcześniej by tak, wiesz, jakby w kółko ciągle mielił i jakby ktoś go postawił na torze i powiedział, ruszaj. To było objawienie miłości. I powiem wam, objawienie miłości, a w tym tej jego dobroci, jest czymś, co powinno być takim naszym domem. Takim miejscem, w których my wszyscy z tych naszych mód wracamy i z którym my to wszystko porównujemy. Ale nie naszej miłości do Boga, ale naszym bycie z Bogiem, naszym przebywaniu z Nim, naszym doświadczaniem Jego. Ale nie doświadczaniem Jego, a ile ludzi zostało przeze mnie uzdrowionych, b ile ludzi zostało przeze mnie zewangelizowanych, c ilu nie zostało, ilu mogłoby być, ilu darów nie mam, ile darów mam, ile namaszczenia dzisiaj mam, a ile powinienem mieć, ilu najważniejszych kaznodziei w Polsce uścisnęło moją rękę, a z iloma się przyjaźnie. Czy byłem już w domu swojego pastora? Nie, więc nie jestem kochany. Czy on mi dzisiaj podał rękę? Nie, i ci nie poda, bo go nie ma. Rozumiecie? Tego typu myślenie. Zobaczcie, to jest znowu pewna modła tego świata, w której my gdzieś grzęźniemy. Zobaczcie, ile razy czułeś się źle, jak nie dostałeś ręki pastora. Jak ten biedny pastor musi do każdego podlecieć i dać mu swoją rękę do pocałowania z pierścieniem, bo u nas w kościele się całuje pierścień pastora, tak? Żebyś ty się poczuł nieodrzucony. Czego tu brakuje, kochani? Bożej miłości. A czego brakuje wtedy, kiedy dochodzisz do wniosku, nie, w tym kościele nie ma mocy Bożej. Oczywiście nie w tym, bo w tym jest. Czego brakuje w tym, kochani? Ten kościół nie podąża za modą. Słuchaj, jest list do zborów, tak, w Apokalipsie. Tam jest napisanych ileś rodzajów kościołów. To jest tak, jakby te ławki w tym właśnie, znaczy te miejsca do modlitwy w tym, jak to powiedzieć, w tym właśnie Tomb Garden, tak? W tym ogrodzie grobu. List do Apokalipsy. Tam są różne kościoły. I do tego Pan Jezus mówi to, do tego Pan Jezus mówi to, tak? Do tego mówi to, do tego mówi to. Ale do większości mówi, dobre dzieło budowałeś. Czy nie rozumiecie, że tu chodzi o to, żeby nie osądzać, żeby nie chodzić w modach? Znaczy, tak, chodzi o to, żeby pójść za nowym przebudzeniem, które jest jak najbardziej. Ja jestem za tym, że jeżeli Bóg daje nowe przebudzenie, to ja go zawsze chcę dotknąć. Absolutnie. Ale nie dotknąć i później wrócić do swojego. Absolutnie. Chcę, żeby ono mnie zmieniło. Chcę, żeby ono mi udzieliło nowego namaszczenia. Jak najbardziej. Ale wiecie, tak jak nie chcę być, tak jak nigdy nie chciałam być po prostu drugą Upsalą, tak samo, przepraszam was bardzo, nie chcę być nowym Betel. Rozumiecie? Ani, nie wiem, starym Majkiem Byko czy kimś jeszcze. Ja chcę być tym, kim mam być. Ja już jestem za stara, żeby być czyjąś kopią. Rozumiecie? I każdy z nas musi znaleźć w nim, w jego dobroci, w jego łasce, to, kim on jest. My możemy pojeździć sobie. Zbyszek, jeździłeś już na tej fiszce? Jeździłeś już na fiszce? Zbyszek nie jeździł. Myślałam, że... Wiesz, ja już jeździłam, już sobie nawet rolki kupiłam. Jeździłam z moją córką, jak ona zaczynała jeździć. Ja lubię takie różne nowe rzeczy. I to jest dobrze, żeby zobaczyć, co robi Bóg. To jest dobrze, żeby się tym zachwycić. To jest dobrze, żeby być. Jak jest jakaś fajna konferencja z jakimś świetnym mówcą, ja na pewno tam pojadę. Chyba, że jest 10 w tygodniu albo 10 w miesiącu, no to wtedy nie. Rozumiecie? Tak ważne jest, żeby wracać do Bożej miłości, do Bożej dobroci, żeby być przez nią prowadzoną. I teraz zobaczcie dalej, już kończąc to, tak? Jest powiedziane w psalmie 34, 9 wersecie: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Co to znaczy skosztować, jak dobry jest Pan? Co to znaczy? Dostać 5 tysięcy? Nie, 10? Mieć nową nogę? Nowe serce? Dostać nową fiszkę? A może pomimo tego, że tego wszystkiego nie mam, dalej wiedzieć, że On jest dobry. Dalej wiedzieć, że On mnie kocha. I dalej nie mieć wątpliwości. Czy to jest łatwe? Okropnie trudne. Wręcz niemożliwe. Ale jednak możliwe, bo jeśli go kosztujesz, to w momencie, kiedy przechodzisz przez próbę, nie zmieni to faktu, że wiesz, że Pan Bóg jest dobry. I wiesz, ja kiedy tu przed wami stoję, to przypominam sobie doświadczenie, które miałam z moją mamą i być może przypominam ją sobie specjalnie w tym momencie, właściwie nie teraz, tylko dzisiaj rano, kiedy kończyłam to kazanie, to po prostu przypomniałam sobie to, jak umarła moja mama i ja po prostu przez 2 miesiące miałam takiego bunta na Pana Boga. Bo po prostu ja nie wiedziałam dlaczego i koniecznie chciałam wiedzieć, dlaczego właśnie tak jest. I Bóg mi powiedział, powiedz, że ja jestem dobry i nie ma we mnie odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Kochani, wyobraźcie sobie, że ja naprawdę nie potrafiłam otworzyć swoich ust, żeby to powiedzieć. Ja kompletnie nie byłam w stanie tego powiedzieć. Owszem, ja bym powiedziała to, ale pomyślałam sobie, że ja będę ostatnim kłamcą na tej ziemi. Rozumiesz? To tak jakby mnie teraz ktoś zapytał znowu, Zbyszek, no bo dziewczyną nie mogę to powiedzieć, Zbyszek by mnie zapytał, ładnie dzisiaj wyglądasz, a ja bym powiedziała, Zbyszek, świetnie, ten makijaż ci wyszedł. Rozumiesz? A pomyślałabym sobie, Boże, ale się umalował. Rozumiecie? Ja się tak czułam, że miałabym mu tak powiedzieć. Ja nie byłam w stanie tego. Ja, żona pastora, stojąca na uwielbieniu, tak, z zamkniętymi oczami, zaciśniętymi powiekami, wszystkim zaciśniętym, żeby... I tak oczywiście, bo wtedy wszyscy myśleli, że się modlę. Tak? I śpiewałam taką piosenkę, taką znaną pieśń chrześcijańską, co ja tutaj robię, co ja tutaj robię. Wiesz, ja pamiętam po prostu ten od Pana Boga to mówienie do mnie przez naprawdę miesiąc czasu, tak ostro. Powiedz, że ja jestem dobry i wszystko się skończy. Nie będziesz czuła tego nacisku. Nie będziesz się tak czuła. Kompletnie nie potrafiłam przez to przejść. Dopiero jak już doszłam do takiego zdołowania, w końcu powiedziałam, dobrze, już mi jest wszystko jedno. I wykrzyczałam to po prostu na środku spotkania, wierzę, że jesteś dobry. Czy myślicie, że moje zrozumienie tematu, albo nie wiem, czy moja mama zmartwychwstała, albo ja nagle zrozumiałam, nie, to był taki morderca, który przyszedł i moją mamę zaatakował? Nie. Nic się nie zmieniło. Rozumiecie? Ja dalej nie rozumiałam, dlaczego to jest takie trudne i dlaczego to się stało i kto tu jest winny. Czyli rozumiałam, ja oczywiście cały czas myślałam, że to ja byłam winna, bo ja miałam za mało wiary, bo ja miałam za mało siły, tak? Bo ja wtedy w nocy przez kilka, wtedy w nocy przez tydzień nie wstawałam, bo byłam na prochach, tak? Bo chciałam zajść w ciążę, więc hormony mi w głowie, wiesz, buzowały, więc ja wiedziałam, że to ja jestem winna, tak? A Bóg mi kazał powiedzieć, powiedz, że ja jestem dobry, nie ma we mnie odmiany i polegaj na mnie. Wiecie, co to było? Skosztuj mojej dobroci, bez rozwiązania twojego problemu. Skosztuj mojej dobroci, bez rozwiązania twojego problemu. Skosztuj mojej dobroci bez rozwiązania twojego problemu. Skosztuj mojej dobroci, skosztuj mojej miłości bez rozwiązania twojego problemu. Bądź ze mną bez rozwiązania twojego problemu. Bądź ze mną w tej presji. Bądź ze mną w więzieniu, a nie wtedy, jak ci kajdany opadną. Bądź ze mną w więzieniu. Skosztuj mojej dobroci, bądź ze mną. Ale nie, skosztuj mojej dobroci, bądź ze mną, a ja wszystko dobrze uczynię. Tylko skosztuj mojej dobroci, bądź ze mną. Nie patrz na inne rzeczy. I wiesz, ja tak sobie kiedyś, pamiętam, że mnie to tak szoknęło, jak słyszałam historię Austina, który już był starszym człowiekiem. Wiecie, Austin to, wiecie, kto by to był Austin? Wiecie, John Austin. To był człowiek, na którego książkach większość z nas tutaj starszych się wychowało. Pierwsze książki tłumaczone, taki ewangelista, pierwsze książki tłumaczone w Polsce i w ogóle takie, wiesz, takie po prostu naprawdę przez Boga namaszczone. I pierwszy człowiek, który chciał przyjechać do Polski, mój mąż mu odmówił. Bo on chciał przyjechać ze swoją wizją, a my wtedy startowaliśmy konferencję wiary i widzieliśmy od Boga, co mamy robić, nie? Jak ja się dowiedziałam, że Marek odmówił. Boże, a on chciał przyjechać z całą ekipą, z głoszącymi i w ogóle i nam to wszystko obstawić, nie? A mój mąż wtedy taki młody czpiot, nie? To nie było zgodne z naszą wizją, pamiętam. Ale w każdym razie pamiętam, jak słyszałam historię Austina, który już był naprawdę starszym człowiekiem i kolejna rzecz po kolei mu wysiadała i wysiadły mu nerki. I miał być na dializach już i on powiedział do Boga tak, ja już jestem tak chory i już jestem tak stary, że ja chcę, żebyś ty mi dał wybór. Tak? Albo mnie uzdrowisz, albo mnie zabierzesz. Nie był uzdrowiany. Wiecie, co powiedział do Boga? Chcę, żebyś mnie zabrał. I powiem wam, to słowo bardzo długo moją duszę człowieka chodzącego w wierze niszczyło. Bo ja pomyślałam sobie, dlaczego Bóg go nie uzdrowił? I wiecie co, takich pytań do Pana Boga ja naprawdę mam mnóstwo. Nawet to, dlaczego nie zatrzymał Judasza. Tak? Dlaczego mu nie powiedział proroctwa to i co się z tobą stanie? I podobnie z innymi ludźmi, o których się dowiaduję. Z historiami, które do mnie trafiają. Kiedy słyszę o człowieku, który coś zrobił, który był na przykład kaznodzieją, który przyjeżdżał do nas do kościoła, ja mówię, Boże, czemu ty to mnie mówisz? Przecież jak ja to ujawnię, to ja zniszczę tego człowieka. Czy ja powinnam to zrobić? Bo to, co ja wiem o nim, jest straszną rzeczą. To, co ja wiem o tym kościele, jest straszną rzeczą. I wiecie, ja uwielbiam, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi coś takiego. Powiedziałbym ci coś o tamtym kościele. Ale to naprawdę. Mówię ci, mam powody, żeby tam nie być. Jak ja uwielbiam takie czary. Jak tata ci coś mówi... Nie, znowu się gdzieś wkręcam, przepraszam was. No dobra, w każdym razie chodzi mi o to, że jeżeli Bóg coś do nas mówi, to to my powinniśmy naprawdę mieć tą manię wracania do Niego, tą kompulsję wracania do Niego i pytania się, po co mi to mówisz? Czy Ty chcesz, żebym ja się o to modlił? Po co Ty mi to objawiasz? Czy chcesz, żebym ja się o to modlił? Czy Ty naprawdę chcesz, żebym ja przyszedł ze słowem napomnienia? Czy naprawdę tego ode mnie wymagasz? I wiesz, ja wiem, kiedy ja kilka razy do Boga wracam i mówię do Niego, tato, nie każ mnie tego robić. Ty wiesz, że jak ja zacznę ciąć, to wióry będą lecieć. Ty wybierz jakiegoś grzecznego, ładnego proroka, jak Liliany, która stonie i jak z miłością powie, to wszystkich powali, ale będą się czuli kochani. To zawracanie do Pana Boga z takim, tato, ale czy ty na pewno tego chcesz? Ale jak to ma być zrobione? Ale czy ty na pewno tego chcesz? To jest część królestwa. To jest norma królestwa. A nie, ja wiem, to ja wygłoszę. Ja wiem, to ja powiem. Ja wiem, to ja oznajmię. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Jeżeli jesteśmy kierowani dobrocią Bożą, innych do upamiętania doprowadzimy. Bóg nas będzie stawiał przed królami, będziemy mówić do królów. Będziemy mówić, był taki prorok, on się nazywał Paul Kane, taki jak Bob Jones, dużo ludzi się na nich z nas wychowywało. I Paul Kane był takim człowiekiem, który chodził zawsze do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nikt go nigdy nie zatrzymywał. Ja znowu pomylę do którego, także nie powiem wam do którego, jak to mój mąż się ze mnie śmieje. Wiem tylko, że raz jechał do Busha, bo chciał do niego jechać i mu powiedzieć, bo mu powiedział, do niego nie jedź, bo on cię nie będzie słuchał. I już z metra wysiadł i wrócił z powrotem. Ale do poprzedniego jeździł. I mówi, że tam go nikt nie zatrzymywał, bo już wiedzie, że on już wiedzieli, że to on i że mają go wpuszczać. I to był taki człowiek, który kiedyś prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, wycofujemy stamtąd wojsko. To jego kobieta zajmująca się, jak to powiedzieć, tymi polityką zagraniczną, popatrzyła na niego i mówi, co znowu Paul Kane u ciebie był? On powiedział, wycofaj stamtąd wojska. To był człowiek z takim autorytetem. I wiesz, ja wierzę, że taki autorytet rodzi się wtedy, kiedy my jesteśmy w Bożej miłości, kiedy my jesteśmy w Bożym, kiedy my nie jesteśmy osobą, która straszy innych, tak? Ale jesteśmy osobą, która prowadzi innych do ziemi obiecanej. Wiecie, jak dużo obecnie pojawia się osób, które straszą innych? My musimy uważać, żeby być tymi z tych 12 zwiadowców, tymi dwoma, którzy idą do ziemi obiecanej. Ale to byli ludzie, pamiętajcie, że jednym z nich, z tych ludzi, był człowiek, który nieustannie siedział przy namiocie, kiedy Mojżesz wchodził do niego, pamiętacie? On siadał przy namiocie i Mojżesz mówił, gdzie jesteś? On, i budził się. Ja ci życzę na dzisiejszym kazaniu, żebyś zasypiał w Bożym namiocie, żebyś zasypiał w Bożej dobroci, żebyś rozważał Jego dobroć i łaskę, zamiast rozważać wszystkie troski i trudności, które w życiu masz. Żebyś wiedział, że Bóg jest dobry i pełen przebaczenia. I On daje łaskawość wszystkim, którzy Go wzywają. I ja ci życzę tego, żebyś dał Bogu oczyścić swoje serce ze wszelkiej niewiary, ze wszelkiej modły tego świata, ze wszelkich wątpliwości, z tego, czego musisz się pozbyć, żeby przyjąć miłość. Żebyś przestał oskarżać siebie i żebyś przestał oskarżać innych za sytuację, w której się znalazłeś. A jeżeli potrzebujesz, to zacznij oskarżać Boga. I przyjdź do Niego i powiedz Mu, gniewam się na Ciebie. Zrób to, powiedz to. I czekaj na Jego odpowiedź. Posiedź trochę w takim gniewie i buncie pierwszy raz w swoim życiu przed Panem Bogiem, żebyś zobaczył, co naprawdę się dzieje w Twoim słowie, znaczy w swoim sercu. Bo zobaczcie, takie proste pytanie. Czy ktoś z Was miał kiedyś konflikt ze swoimi rodzicami? Oczywiście latoszki i tutaj bracia podnoszą ręce. No, kochani, żartowałam oczywiście. Ale ktoś z Was miał kiedyś konflikt ze swoimi rodzicami?
Tak.
Mieliście. A byliście na nich wściekli?
Tak.
Ale jak mogliście? No przecież jak to? A czy ktoś z Was kiedyś ośmielił się być wściekły na Pana Boga? Być zły na Niego? Aha. A powiedziałeś Mu o tym? Aha. To jest początek przebywania w jego dobroci. To jest początek przychodzenia do Niego i bycie przed Nim takim, jakim naprawdę jesteś. Nie stwarzaniem norm chrześcijaństwa, neurotycznego chrześcijaństwa, w którym ja nie mogę przyjść do Boga i nie powiedzieć Mu, jak ja się naprawdę czuję, co ja naprawdę przeżywam. A przychodzenie do Boga z tym do końca, jaki ja jestem. Wiecie, jak dużo do mnie ludzi przychodzi wyżalić się na Pana Boga i kiedy ja pytam, no to ty masz żal do Pana Boga, to pierwsze pół godziny to jest zaprzeczanie, że nie. I w końcu na koniec taka skrucha, tak, oczywiście, jestem zły na Pana Boga. Że człowiek sam nie ma w świadomości, że takie coś jest. Ale jak ty jesteś zły na Pana Boga, to znaczy, że masz jakieś złe doświadczenie z Nim, to prawda? Czyli jakiej miłości się znowu uczysz? Miłości, która boli, tak? Bo czy rozumiesz, dlaczego umarła ci mama? Ja ci powiem, ja do tej pory nie rozumiem. I zawsze jak wracam z Bogiem do tematu, to Bóg mi mówi, spolegliwość. To jest okropnie ciężkie. Ja bym już przynajmniej tą sytuację chciałabym mieć jasną. Rozumiesz? I takich sytuacji jest wiele w moim życiu. Że ja go się pytam i nie wiem dlaczego. Kiedy go prosiłam o jedno uzdrowienie, to Bóg mi pokazał, że ja jestem w jego rękach i powiedział mi, wszystko jest okej z tobą. Myślisz, że było? Nie było. Ale on powiedział, wszystko jest okej z tobą i ja się w niczym nie pomyliłem. I ja pomyślałam sobie, no ale co z twoim słowem, które mówi o tym i o tym? A on mi powiedział jeszcze raz, wszystko jest okej z tobą i przytulił mnie. Okropne. Ale ja bym chciała wiedzieć. Zacznij rozważyć Bożą dobroć. Zacznij rozważyć Bożą miłość, bo być może okaże się, że czym mądrzejszy będziesz, tym więcej... O, ja chyba jestem coraz mądrzejsza, słuchajcie. Nie? Ale wiesz, dlaczego ja tak myślę? Bo ja coraz więcej rzeczy nie wiem. Jak ktoś mi mówi, coś się dzieje i w ogóle, wiesz, czemu ten człowiek tak zrobił, to się stało, to powiem wam, kurczę, po prostu, jak już tak przetrenuję wszystkie możliwości, to w końcu mówię, ja naprawdę nie wiem. I powiem wam co więcej, nawet mi się nie chce nad tym dewagować. Mnie się nie chce dewagować nad rzeczami, na które nie mam wpływu albo nie mam mieć wpływu. Mnie się nie chce pisać oświadczeń Trybuny Ludu. Tak? Pod tytułem to i to widzimy tak i tak, a to i tak, to widzimy tak i tak. Chyba, że wiem, że mam coś takiego powiedzieć. Wolę być głupcem. Dobra, i kończąc. A może gardzisz bogactwem dobroci i cierpliwości wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywrócić do nawrócenia. Widzisz, jeżeli mówimy o słowie nawrócenie, to mówimy o tym, że my każdego dnia musimy się nawracać. Musimy się odwracać o rzeczy, które nie są z Boga. I to nawrócenie odbywa się poprzez dobroć Bożą, która zawsze, dobroć Bożą, tak? Cierpliwość i wielkoduszność, która zawsze prowadzi nas do tego, do nawrócenia, tak? Czyli odwrócenia się od miejsc zwątpienia, niewiary, niemożliwości, w których jesteśmy. Nie ma innej możliwości, tak? I co jest więcej powiedziane, że ty gardzisz dobrocią Bożą, tak? Gardzisz dobrocią Bożą, jeśli nie widzisz tego, że ona ma cię do tego prowadzić. Okej, i z takim zawieszeniem was zostawiam. Możecie wstać? Tato, my prosimy ciebie, abyś ty wyprowadził każdą osobę na tym miejscu. Z tych miejsc zwątpienia, w których być może są. Z tych miejsc niemocy, której doświadczyli. Z tych sytuacji latami niewiązanych, nierozwiązanych. Z tych bólów i lęków, które im towarzyszą. Tato, ty powiedziałeś, że to jest taki czas, że wszyscy musimy żyć w wierze. Że przychodzi coraz więcej zamieszania do naszego kraju, ale i na cały świat. Tato, ty pokazujesz nam przez to, co się dzieje w Izraelu, że już niedługo wszyscy będziemy tyglem narodów. Że tygiel narodów nie będzie tylko tym, co jest w Jerozolimie. Że zamieszanie ogarnie cały ten świat. Tato, ja modlę się, abyśmy mieli taki w sobie taką naturę powracania do twojej dobroci, miłości, siadania w niej, po to, żeby w niej być. Taką kompulsję wręcz. Takie natręctwo wracania do twojej obecności. Abyśmy nie bali się mód tego świata, że one nas zwiodą. Ale abyśmy wchodzili w te rzeczy, doświadczając nowego namaszczenia, ale nigdy nie porzucali w tym wszystkim twojej miłości, twojej dobroci. Żeby ona zawsze była pochodnią w naszym ręku. Żebyśmy zawsze się do niej zwracali. Żebyśmy ciebie pytali o tłumaczenie pewnych faktów. Bo ty znasz perspektywę, w której jesteśmy. I ty znasz perspektywę nieba. I ty jesteś w stanie umieścić nas w miejscu, w którym powinniśmy być. Tato, ja nie modlę się, abyś ty zabrał zamieszanie znad naszego kraju, znad Europy. Ja modlę się, abyś ty powiedział nas, co my mamy robić. W twojej dobroci, w twojej miłości. Abyś ty uczył nas w tym momencie, jak mamy okopać paliki naszego namiotu. Aby w momencie, kiedy przyjdzie wielkie zamieszanie, moglibyśmy się ostać. Aby ta lekcja, przez którą teraz wielu z nas przechodzi, lekcja bólu, lekcja zniechęcenia, lekcja ciężaru, lekcja samotności nie miała wpływu na wytworzenie się stałego owocu niewiary w naszym życiu. Ale to doświadczenie, które daje cierpienie, aby ono uczyło nas cierpliwości i aby przyprowadzało nas do twojej dobroci. Aby każda nierozwiązana sytuacja nie wzmacniała niewiary w naszym życiu, ale przyprowadzała nas do Twojej dobroci, ucząc spolegliwości na Tobie i o to, że Twoja dobroć jest na wieki i Twoja łaska się jest na wieki i zawsze towarzyszyć nam będą i że Ty nie zostawisz swojego sprawiedliwego i że Ty nie porzucisz swojego sprawiedliwego. Tato, ja modlę się o doświadczenie łaski Twojej dobroci i Twojej miłości na każdą osobę na tym miejscu. O doświadczenie Twojej łaski i Twojej miłości. Twojej łaski i Twojej miłości, nie rozwiązania tych problemów, ale Twojej łaski i Twojej miłości w tym miejscu, doświadczenia, Tato, skosztowania miłości, która niesie wiarę, skosztowania dobroci, która niesie wiarę. Tato, ja Ci dziękuję, że my nie będziemy więcej jak te chorągiewki lata wiatrem miotane. Dziękuję Tobie, Tato, że Twoja, nasza stałość jest w Tobie, w Twojej miłości, w Twojej dobroci, że nasza stałość jest w Tobie, że my jeszcze do tej pory nie opieraliśmy się aż do krwi. Ale Ty widziałeś, w ilu momentach my się opieraliśmy i jak ciężko nam było wytrwać. Jak wiele razy zwątpiliśmy w Twoją dobroć. Jak wiele razy od niej odstąpiliśmy. Jak zrezygnowaliśmy z Ciebie w jakichś momentach naszego życia, bo uważaliśmy, że Ty nas porzucasz. Tato, ja proszę Cię, abyś Ty do tych wszystkich miejsc, w którym podążaliśmy za modłą tego świata, w których zrezygnowaliśmy, aby wierzyć w Ciebie tak, jak Ty tego chcesz, abyśmy byli przyprowadzeni do tych wszystkich miejsc, abyśmy je zobaczyli teraz. Aby poprzez nasze związane emocje, poprzez nasze bóle i lęki, abyśmy mogli zobaczyć te miejsca, w których zwątpiliśmy, w których porzuciliśmy Ciebie, w których oddaliliśmy Ciebie, nie rozumiejąc tych rzeczy, abyśmy byli tam przeprowadzeni, aby modła tego świata, która w tych miejscach zatrzymała się w naszym życiu, została uwolniona z tych miejsc i wykopana z tych miejsc i nie powodowała paraliżu i lęku w następnych krokach w naszym życiu, abyśmy zaczęli poruszać się w wierze, abyśmy zaczęli się poruszać w wierze uruchomionej przez miłość. Wierze uruchomionej przez miłość. Wierze uruchomionej przez miłość. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, abyś Ty na tym miejscu, każdą osobę, która tutaj jest, przyprowadził do miejsc, w których lęk i ból związały te osoby, zatrzymały te osoby, w których rezygnacja z wiary przyszła przez modłę tego świata. Tato, ja modlę się, abyś Ty zaczął dotykać tych miejsc zwątpienia w naszym życiu, w których owszem, zostaliśmy z Tobą, ale nasze serce zostało złamane. Nasze serce zostało złamane. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, abyś Ty teraz dotykał się tych wszystkich miejsc, abyś Ty dotykał się tych wszystkich spotkań, tych wszystkich kłamstw, którymi ktoś nas nasycił. Tato, ja modlę siebie, aby Twój Duch Święty przychodził teraz do tych miejsc i przez objawienie Syna, objawienie Jezusa dawał nam wolność do tych miejsc, dawał nam wolność do tych miejsc, dawał nam wolność do tych miejsc. Słowa, które uwalniają, nie słowa, które są rozwiązaniem sytuacji, ale które mówią o Tobie, mówią o tym, że Ty trzymasz nas w swoich rękach, że Ty nas nie porzucasz, nawet jak nie rozumiemy, dlaczego tak się stało, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś z nami. Ja proszę Cię, abyś Ty pokazywał nam te wszystkie miejsca, w których my próbujemy się przepchać się, bo uważamy, że tak powinno się to stać, w których my oczekujemy rewanżu. Ja modlę się, abyś Ty przyszedł do tych wszystkich miejsc, abyś Ty przyszedł do tych wszystkich miejsc i pokazał nam te miejsca. Tirapata kelere to kolorotita rapamaneja.